Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, nasz temat. Kardynał Stefan Wyszyński w historii pamięci środowisk lokalnych. Naszym gościem jest pan profesor Waldemar Rozenkowski, Zakładu Historii Średniowiecza, Instytut Historii Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Mieliśmy okazję rozmawiać z sobą już też na antenie Radia Maria po 18.15. Gdybyśmy chcieli podsumować, panie profesorze, to co powiedzieliśmy i później ewentualnie jeszcze jakieś kwestie dodać, tak, bo tak jak mówiliśmy, znamy prymasa jako tego duchowego męża stanu, autorytet moralny, ten duchowy współtwórca przemian społecznych, który jakoś tak bardzo, bardzo silnie opowiadał się za wolnością, za prawami, za tym, żeby każdy człowiek był uszanowany. Ale oczywiście było wiele różnych spotkań, wiele różnych sytuacji, w których przez które Polacy też prymasa tysiąclecia zapamiętali.
Tak, i myślę, że to jest też wielkość postaci, o której mówimy, bo myślę, że wielu może powiedzieć o księdzu prymasie jako o mężu stanu, przepraszam, oczywiście, jako tym, który kierował kościołem, tym, który spotykał się z władzami, tym, który cierpiał właściwie jako jeden z największych, można by powiedzieć, też i takich męczenników tego minionego systemu. Ale też myślę, że można i do tego będziemy zawsze zachęcać Państwa w tej audycji, tak jak i w tej pierwszej części, żeby próbować się dzielić księdzem prymasem w takim bardziej osobistym doświadczeniu, czy właśnie nazwaliśmy to trochę w środowiskach lokalnych, chcąc troszkę niżej zejść, bo księdza prymasa rzeczywiście można zobaczyć w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych miejscach, w wielu różnych spotkaniach. Wyzwaniem jednak dla nas właściwie jest przede wszystkim to, żeby mieć tą wiedzę właśnie o tych spotkaniach, o tych różnych wydarzeniach mniejszych. I to jest pewne wyzwanie. Ja myślę, że to się dzieje jakoś, że te różne spotkania księdza prymasa, one są opracowywane. Sam znam też ileś publikacji, ale na pewno to nie jest wszystko. Sam z własnych badań widzę, ile można odkryć, ile właściwie jeszcze się znajduje. Dlatego jakby sam, próbując się troszkę jakby identyfikować i właśnie jakoś tak odczytywać księdza prymasa poprzez swoje życie i osobiste i zaangażowanie naukowe, chcę Państwa zaprosić do tej refleksji dalszej. Może nawet z takim właśnie akcentem takiego podzielenia się osobistym doświadczeniem spotkania z księdzem prymasem, bądź też tym osobistym doświadczeniem spotkania z tym jego dziedzictwem, bo przecież od 30 już 1 lat księdza prymasa, można tak powiedzieć, fizycznie pośród nas nie ma, ale wiemy, że to nie koniec jego historii. Ta historia nabiera innych, można powiedzieć, trochę blasków, innych kształtów. Wspominałem troszkę o tej swojej drodze, tylko wspomnę, myślę, że tak jak dla wielu, tekstem, który otwiera oczy na księdza prymasa, to były zapiski więzienne. Myślę, że ta lektura, ona wydawana jeszcze, pamiętam, w takim drugim obiegu powielaczowym. Jeszcze mam taki jeden egzemplarz, specjalnie zostawiłem. Ona naprawdę robiła wrażenie, chociaż miejscami jest niełatwa. Przecież też ją czytałem gdzieś będąc w końcu szkoły średniej i na studiach. Ale to nic, jakby ona była na tyle wyrazista, że pozostawiła po sobie ślad. Wcześniej jeszcze też wspominałem o tym, że takim obrazem, który mam przed oczyma, to jest pogrzeb księdza prymasa. Myślę, że wiele osób też to wydarzenie ma, ale zapewne także i inne spotkanie. No i takie spotkanie trochę z historią, czyli takie poszukiwania, może już od 10, 11 lat, gdzieś ta obecność w tych badaniach takich drobnych pojawia się tutaj szczególnie dla Torunia, dla ziemi chomińskiej, trochę do Pomorza. I takie też doświadczenie na koniec spotkania z tym dziedzictwem obecnym w różnych miejscach związanym z księdzem prymasem, czyli chociażby miejsca jego internowania, jego uwięzienia. Dla mnie osobiście Rywałt oczywiście odgrywa tutaj rolę kluczową. Mógłbym nawet odwołać się do takich wspomnień, że pamiętam, że był taki czas, kiedy jak zostaliśmy tutaj ja i potem żona w Toruniu po studiach, to jeżeli ktoś odwiedzał nas z rodziny, to właściwie zabieraliśmy ich na wycieczkę do Rywałtu. Bo Rywałt to ciekawe miejsce, które warto odwiedzić. Ale dla państwa z różnych rejonów Polski, te inne miejsca także na pewno są jakoś symboliczne. Ale także miejsca związane z tą pamięcią o księdzu prymasie. Wspomnę tutaj jeszcze raz te miejsca związane z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego, z paniami, które też i posługują, służą w tych miejscach, szczególnie ten Dom Pamięci o księdzu prymasie, nowy dom na Jasnej Górze, ale także też taki dom symboliczny z taką też historią własną i dla Instytutu, i dla księdza prymasa, dom w Krynicy Górskiej Ostoja, w którym miałem przyjemność przeżywać rekolekcje tego lata z grupą osób z Torunia. Więc to taka panorama, taka trochę osobista, ale chciałbym też właśnie państwa zaprosić. Teraz może przejdę do kilku takich szczegółów, żeby pokazać, na niektóre elementy wskazałem już w tej pierwszej części, ale żeby pokazać, jak księdza prymasa często można właśnie odkrywać w takich podstawowych, bardzo szczegółowych sytuacjach. Ja się przyglądałem właśnie jakby pobytom księdza prymasa w granicach obecnej diecezji toruńskiej. Kiedy ksiądz prymas żył, to była diecezja chełmińska oczywiście, czyli w tej południowej części. I myślę, że taką perspektywę chciałbym państwu jakby trochę ułatwić to patrzenie na tą obecność księdza prymasa. Więc tylko pokrótce to omówię, żeby być może komuś pomóc też jakby znaleźć jakby takie jakieś doświadczenie swojego spotkania z księdzem prymasem. Bo ksiądz prymas był w różnych sytuacjach. I tutaj w Toruniu spotykamy go w 1949 roku, dokładnie 1 lutego, kiedy wkracza do swojej archidiecezji, którą jedzie obejmować. Jest w Toruniu na Podgórzu i tam wchodzi do kościoła, jest przyjmowany przez parafian z parafii świętych Piotra i Pawła, przez księdza proboszcza Polcina. I tam, proszę państwa, jak już wspomniałem wcześniej, otrzymuje obraz, który staje się takim obrazem symbolicznym. I po kilku latach w zapiskach więziennych, właściwie dokładnie pod datą 27 września 1953 roku, czyli właściwie dzień po aresztowaniu, dzień po uwięzieniu, odnotuje takie słowa. Przechodzę myślą całe 5 lat mojej pracy na stanowisku prymasa Polski i kierownika spraw kościelnych. Naprzód jedno a priori. Od początku byłem przygotowywany przez wszystkich na ofiarę sytuacji. Gdy wchodziłem do pierwszego kościoła parafialnego swojej archidiecezji, w drodze na ingres do Gniezna w Toruniu na Podgórzu, otrzymałem od parafian obraz przedstawiający Chrystusa Pana ze związanymi dłońmi, trzymanego za ramię przez żołnierza. Obraz ten umieściłem w Gnieźnie w swojej pracowni. Obraz ten stał się symbolem, chociaż nie był moim programem. To jest jeden fragment, potem ksiądz prymas jeszcze jak był w Prudniku Śląskim pod datą 1 sierpnia 1955 roku też się odwołuje właśnie do tego obrazu. Ten obraz staje się takim symbolem pobytu, a jednocześnie no, można by go jakby troszkę rozważać, kontynuować, bo on opisuje, można by powiedzieć, to doświadczenie księdza prymasa, to związane z uwięzieniem, ale myślę także tą jego drogę właśnie w tym całym okresie państwa komunistycznego. I śladem po tym wydarzeniu jest tablica pamiątkowa, którą w Toruniu ojcowie franciszkanie umieścili na swoim kościele w 2006 roku. Można właśnie tą pamięć o tym wydarzeniu w tej tablicy zauważyć. Kolejna, o tej nie mówiłem jeszcze nawet w tym spotkaniu telewizyjnym. Mam taki epizod też księdza prymasa 13 lutego 1950 roku. Przybywa do Torunia, żeby przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym zmarłego w zamku bierzgowskim biskupa łódzkiego z Wołynia, biskupa Piotra Adolfa Szelążka. Postać też niezwykła, urodzony w 1865 roku, kapłan diecezji płockiej, bardzo dobrze wykształcony, skończył studia w Akademii Duchowej w Petersburgu, związany z seminarium, rektor seminarium, bardzo mocno zaangażowany w konkordat między Polską a Stolicą Apostolską, taka historia, który został zawarty w 25 roku. I właśnie w 25 roku ksiądz biskup, już wtedy biskup pomocniczy w diecezji płockiej, Szelążek, został mianowany ordynariuszem diecezji łódzkiej. Diecezji łódzkiej na Wołyniu. Nie czas, zresztą kiedyś mówiłem tutaj w radio też o tej postaci, więc nie będę może przywoływał więcej, chyba że będzie taka potrzeba. W każdym razie biskup, który na Wołyniu właściwie budował, może nie od początku, ale rzeczywiście w tym okresie, kiedy przebywał w diecezji, bardzo dynamicznie ta diecezja się rozwijała, parafie, zgromadzenia zakonne. Ale ten biskup ma także w swoim życiorysie oczywiście okres II wojny światowej. W czasie wyzwalania tamtych obszarów, czy kiedy weszła Armia Czerwona, to oczywiście ma też czas więzienia i deportacji właściwie do Polski. I tak się złożyło, że tego biskupa właściwie przyjął pod swoje skrzydła, dał mu schronienie biskup Chełmiński, biskup Kowalski. I takim miejscem, które dał mu, był zamek w Bierzgłowie. Pod Toruniem miejscowość kilka kilometrów położona. I biskup Szelążek zmarł 9 lutego 1950 roku. Biskup, który jak w 1946 roku pojawił się tutaj pod Toruniem, on jeszcze próbował uczestniczyć w konferencjach Episkopatu Polski, gościł biskupów na zamku w Bierzgłowie. Właśnie to była taka jego kuria. I proszę Państwa, to właściwie taka postać, jakby w której życiu widać ten, no można powiedzieć, ogromny krzyż, burzliwe wydarzenia pierwszej połowy XX wieku i jeszcze doświadczył, można powiedzieć, tej wizji, prawda, państwa demokracji ludowej, prawda, w wydaniu, prawda, wschodnim i jeszcze właściwie w swoim życiu, jako pierwszy właściwie z biskupów, pokazywał w pewnym sensie, co może czekać innych biskupów Polski. I w każdym razie na tym pogrzebie, bo trochę skracam, dokładnie 13 lutego 50 roku pojawił się prymas, dodajmy, że przecież prymas od właściwie roku, więc te obowiązki, które przejmował, prawda, to były też dla niego jakoś taka nowa sytuacja. I pojawia się tutaj w Toruniu, aby przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym. Biskup Szelążek zostaje pochowany w kościele świętego Jakuba. I dzisiaj warto też dodać, że jest właściwie w toku już proces biskupa Szelążka. Tutaj biskup toruński otworzył. Powołał komisję historyczną, której jestem też członkiem, komisję teologiczną. W każdym razie, proszę Państwa, kiedy przyglądamy się tym wielkim postaciom różnym, które żyły w tym trudnym czasie w XX wieku. To widać, że jakby też te historie gdzieś się splatają. I tu, przyglądając się biskupowi Szalążkowi, też dotykamy osoby księdza prymasa. I no, może będzie jeszcze okazja do powiedzenia tak trochę szerszej sytuacji politycznej, bo 50. rok, czy lata 49, 50, to w tych relacjach państwo-kościół wiele się rzeczy zmienia. I można powiedzieć, że ten epizod związany z pogrzebem i obecnością, on też jakby też jest takim zwiastunem wielu różnych potem sytuacji, które pojawią się w życiu księdza prymasa. I może warto też właśnie przywołać właśnie postać biskupa Szalążka. Kolejny pobyt to właściwie takie bardzo krótkie pobyty związane z parafią świętego Piotra i Pawła oraz z redemptorystami tutaj toruńskimi. Otóż 1 lutego 53 roku o godzinie 16 w kościele Piotra i Pawła podczas wieczornego nabożeństwa ksiądz prymas poświęcił organy. Mamy taką informację w kronice i wygłosił przemówienia. Dnia 2 lutego udał się do klasztoru redemptorystów i w kronice klasztornej odnotowano: przed południem przyjechał ksiądz prymas Wyszyński do naszego klasztoru. Klerycy urządzili ku jego czci piękną akademię. Ksiądz prymas poświęcił w kaplicy studenckiej, skrót, obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tu mamy taki ślad też właśnie jednej z tych kopii tego wizerunku bardzo charakterystycznego właśnie dla redemptorystów, ale też coraz bardziej dla Torunia, bo mamy od okresu międzywojennego ten jeden z wizerunków, który przyciąga coraz większą grupę osób. Więc proszę zobaczyć, jakie szczegółowe informacje dotyczące właśnie księdza prymasa. Kolejny epizod związany z uwięzieniem w Rywałdzie. 26 września, 12 października 53 roku. Pierwsze miejsce odosobnienia uwięzienia księdza prymasa. Mamy je bardzo szczegółowo opisane w zapiskach więziennych. Jak będzie może też chwila czasu, bo mamy tutaj płytę, może jakiś fragment właśnie z tego zapisu. Bardzo ciekawa historia. Rywałd otwiera właśnie tą historię więzienną księdza prymasa. Myślę, że dlatego, że otwiera, to też jest krótki, to prawda, ale on też niesie ze sobą taki wielki ładunek emocjonalny i też taki intensywny w tym patrzeniu na swoje życie księdza prymasa, miejsce też swoje w kościele, w państwie. Myślę, że bardzo ciekawa lektura, zachęcam. Tu w tej historii Rywałdu jest wiele wątków. Chociażby to, że od tego momentu pobytu księdza prymasa takim elementem charakterystycznym też związanym z księdzem prymasem jest ta droga krzyżowa, którą ksiądz prymas sobie nakreślił na ścianach tej celi, w której był, i ona jest potem powielana, jest taka charakterystyczna, właściwie można powiedzieć jedyna. To miejsce oczywiście jakby rozwija tą pamięć o księdzu prymasie. To też nie jest tak, że wszystko staje się już takie jednoznaczne od razu od początku. Mamy przez lata 50. To jest bardzo trudny czas, także i dla tego miejsca. Ale koronacja wizerunku Matki Bożej w Rywałdzie znowu jakby przypomina księdza prymasa i dzisiaj możemy udać się do Rywałdy. Mamy tam kilka właśnie takich miejsc, w których można się zatrzymać. Mamy salę pamięci, mamy tą celę. To się tak trochę zmieniło po roku 2000, czy w roku 2001, kiedy mieliśmy rok prymasa Wyszyńskiego. Więc jakby ta obecność w Rywałdzie to jest znowu taka obecność, która myślę dla wielu może być taka przyciągająca jakby w poznawaniu księdza prymasa, bo to jest miejsce, do którego można się udać. Tam można coś zobaczyć, tam można też zobaczyć, przez obraz można jakby trochę doświadczyć tego czasu, w którym żył ksiądz prymas, sytuacji, które przeżywał Myślę, że wejście same do tej celi jest takie wiele mówiące, do tej niesamowicie takiej prostej, surowej, można też by powiedzieć bardzo prymitywnej celi, pokoju, w którym ksiądz prymas spędził kilkanaście dni. Więc jakby Rywałt jakby niesie ze sobą taki swój własny ładunek emocjonalny. Kolejne spotkanie z księdzem prymasem, takie bardzo krótkie, ale też ciekawe, to jest Podgórz. Ten Podgórz się będzie przejawiał, dlatego że Podgórz to jest część archidiecezji księdza prymasa, więc na Podgórzu na przykład w 56 roku 21 grudnia dokładnie o godzinie 10 ksiądz prymas wygłosił konferencję adwentową, dowiadujemy się z kroniki. Czytamy w kronice parafialnej, ksiądz prymas Wyszyński dziękował parafianom za pamięć w modlitwach w czasie więzienia i za dar obrazu Chrystusa skrępowanego, który otrzymał w czasie ingresu. Znowu ten powrót do tego obrazu, jak widać, dla księdza prymasa bardzo znaczącego. I jakby w tym nurcie tych różnych spotkań księdza prymasa w różnych środowiskach, w różnych miejscach i różnych osób z księdzem prymasem mamy kolejne. Wizytacja parafii Opatrzności Bożej na Rudaku. Opowiadałem wcześniej o wizytacji w parafii świętych Piotra i Pawła. Tu mamy z kolei drugą parafię na Rudaku, to też po tej stronie lewej Torunia. W dniach 3-4 września 1957 roku dokonał wizytacji kanonicznej ksiądz prymas. I ten przebieg został też tak skrótowo opisany w kronice parafialnej. Wizytacja rozpoczęła się 3 września o godzinie 15. Księdza prymasa przywitano przy ulicy Stara Droga. Uczyni to w imieniu całej parafii ksiądz proboszcz Józef Malinowski, przedstawiciel rady parafialnej oraz dzieci. I dalej był ingres do kościoła, procesja żałobna, w której wspominano zmarłych parafian i kapłanów. O godzinie 17 ksiądz prymas uczestniczył w katechezie dla dzieci, którą przeprowadził ksiądz wikariusz, a następnie udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Następnego dnia odprawił mszę świętą, wcześniej rano, 6:30, sprawowano w intencji dzieci i młodzieży. Ciekawe, tak wcześnie rano, ale pewno dlatego, że trudno byłoby zebrać je później. O godzinie 9 miało miejsce błogosławieństwo dzieci w wieku przedszkolnym, a następnie wizytacja kościoła, plebanie, cmentarza kościoła filialnego w Otłoczynie. Może dla niektórych wydawać się zbyt szczegółowe, może takie przywoływanie tych fragmentów, ale mówię o nich może dlatego przede wszystkim, żeby też pokazać, jakby tak szczegółowa może być ta pamięć o księdzu prymasie też i jakby może prozaiczne dla niektórych wydarzenia mogą jakby mieć miejsce, miały miejsce i do których można się odwołać po prostu być może w życiu niektórych osób, które właśnie w takich okolicznościach spotkały księdza prymasa. Kolejne spotkania księdza prymasa to są wydarzenia milenijne. Wiele miejsc w Polsce posiada te spotkania i także ksiądz prymas był w Toruniu, w Chełmży. W Toruniu były główne obchody milenijne 10-12 września. I tutaj takie też bardzo ciekawe fragmenty. Otóż warto powiedzieć, że i w tych przygotowaniach do milenium spotykamy odniesienie do Torunia, ponieważ w 57 roku profesor Leonard Torwirt z Torunia wykonał dwie kopie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i obydwie zostały zabrane przez księdza prymasa do Watykanu, poświęcone. Mniejszą, przedstawiającą oblicze Maryi, przekazał ksiądz prymas papieżowi Piusowi XII, natomiast ta druga kopia została przez papieża poświęcona dokładnie 14 maja 57 roku. I ta kopia potem wędruje od 57 roku i w tym okresie milenium przecież jest bardzo intensywnie obecna właśnie w tych stolicach diecezjalnych. I myślę, że wiele osób ma to doświadczenie spotkania jeszcze żyjących właśnie podczas milenium. W Toruniu to było przy kościele Chrystusa Króla. Ale też, jak przyglądamy się źródłom, to widzimy, że ksiądz prymas także był, miał jeszcze inne spotkania. I tutaj już wspominałem o tym, że w kronice parafialnej, tutaj Ojców Redemptorystów w Toruniu, odnotowano, że prymas zawitał do nas na krótko, około godziny 16 w drodze do Chełmży. Na pożegnanie przybyło około 2 do 3 tysięcy osób. Ksiądz prymas przemówił krótko, lecz bardzo serdecznie. Wspomniał, że wierni nie tylko umieli kościół wybudować, bo to jest ten czas, kiedy kilka lat wcześniej, prawda, mamy te sprawy związane z kościołem, ale także i go bronić. Okrzykom i wiwatom na cześć księdza prymasa nie było końca. Jego osobę oraz jego auto wprost zasypano kwiatami. Gdy ksiądz prymas, żegnając się z nami, wziął dziewczynkę maleńką na ręce i pocałował ją, żegnając w ten sposób się symbolicznie ze wszystkimi toruniakami, wielu miało w oczach łzy wzruszenia. To jest cytat właśnie z kroniki toruńskich redemptorystów. Więc mamy taki ciekawy wątek. Czyli jest cała taka rzeczywistość tych spotkań z księdzem prymasem właśnie podczas milenium i to, co powiedziałem może wprowadzając w tą tematykę, także podczas peregrynacji kopii ikony, a właściwie ta ikona już właściwie żyje, można powiedzieć, własnym w pewnym sensie życiem. Jest to też cudowna ikona, można powiedzieć, która wędruje od 57 roku. Wędrowała do 66. Potem mamy czas właśnie tych obchodów milenijnych. Potem jest czas aresztowania ikony i dopiero w 72 roku ponownie powraca ikona i peregrynuje po diecezjach do 80 roku. Można powiedzieć, że właściwie koniec wręcz tej peregrynacji to też jest w jakiś sposób też symboliczny taki koniec, jakieś takie zamykanie życia księdza prymasa, które jest spięte właśnie obecnością tej ikony właśnie, można powiedzieć, w całej Polsce. Więc mamy tutaj bardzo ciekawą rzeczywistość, bo nie da się zrozumieć peregrynacji i tych wszystkich spotkań z Marią bez odniesienia do księdza prymasa. I co do tego nie mamy, prawda, najmniejszej wątpliwości. Nawet kiedy teraz przeżywamy, od 85 roku ma miejsce kolejna peregrynacja, niektóre miejsca nawet już podwójnie zostały nawiedzone, dlatego że mamy nowy podział diecezjalny w 92 roku, tak jak chociażby Toruń, który miał w 88 i teraz w koniec sierpnia, wrzesień, październik. Tak też teraz, kiedy przeżywamy ten czas peregrynacji, to też odnosimy się do księdza prymasa. On zawsze gdzieś jest w tle, właściwie przecież trudno to wymazać, bo gdybyśmy chcieli to wymazać, to właściwie bylibyśmy, jakby zakłamywalibyśmy tą historię, która stała się udziałem tak wielu osób. I może jakby kończąc ten wstęp, przytoczę jeszcze fragment jeszcze jednej wizytacji na Podgórzu, wizytacji parafii świętego Piotra i Pawła. Dlatego świadomie też powtórzę, żeby pokazać, w jakich sytuacjach można było spotkać księdza prymasa. Tutaj go też spotykamy jako pasterza archidiecezji, który jakby spełnia swoje podstawowe obowiązki jako głowa tego kościoła lokalnego i jest obecny 12, 13, 14 września 69 roku w parafii właśnie świętych Piotra i Pawła i tam ma katechezę i nabożeństwo maryjne, tam sprawuje Eucharystię, tam spotyka się z rodzicami, z młodzieżą, tam ma spotkanie i nauczanie dla starców i chorych, tam spotyka się, wiemy, z rodzicami, księży, sióstr zakonnych, braci i kleryków pochodzących z parafii. Tam udaje się także do domu opieki społecznej, do kaplicy, odwiedza chorą w domu, chodzi to panią Torwildową. Tam spotyka się także z różnymi grupami zaangażowanymi w życie parafii. Przewodzi nabożeństwu maryjnemu, msza święta na pożegnanie. Proszę zobaczyć, ile, jaka perspektywa różnych spotkań. Oczywiście to dotyczy głównie obszaru archidiecezji, więc myślę, że tak jak w tej diecezji wiele miejscowości i osób ma to doświadczenie, tak trudno to znaleźć w takiej obfitości właśnie w innych miejscach, prawda? Bo to dotyczy obszaru, który został powierzony jako arcybiskupowi, właśnie księdzu prymasowi Wyszyńskiemu. Na innych obszarach mamy te inne akcenty, prawda, które pojawiają się. Także może ja bym na tym zakończył taką tą pierwszą część, takie wprowadzenie. Trochę rzeczy powtórzyłem, kilka rzeczy może przywołałem też, których nie powiedziałem wcześniej, ale chciałbym Państwa zaprosić do takiego, do próby jakby podzielenia się tym jakimś doświadczeniem spotkania z księdzem prymasem, i to zarówno za jego życia, bo myślę, że wielu z Państwa ma to doświadczenie, ale także tym spotkaniem z księdzem prymasem już po jego śmierci, ale spotkaniem czy ze słowem, czy spotkaniem z miejscem, które jest naznaczone obecnością księdza prymasa, bo to jak widać żyje, nawet już w tej pierwszej części naszego spotkania mogliśmy usłyszeć ciekawe słowo właśnie, które jakby pokazywały, jak mocno ta postać jest w stanie, ja wiem, zafascynować człowieka, jakoś tak go podbudować, też zachęcić. Także bardzo proszę, myślę, że jest wielu chętnych, którzy też chcieliby usłyszeć to Państwa doświadczenie. Nie zachowujmy go też dla siebie, tylko spróbujmy się podzielić.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mamy nagrania chociażby na temat sumienia z 81 roku. Mam też nagranie z Gdańska z 66, które pan profesor chce usłyszeć, fragment.
No, może to pierwsze.
O sumieniu.
Tak,
o sumieniu. Dobrze,
fragment.
O sumieniu.
Posłuchajmy. Bardzo... To jest kilka miesięcy przed śmiercią.
Tak, to był styczeń 81 rok.
Tak, no to czyli pół roku, niecałe nawet.
Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Telefony do studia, do Radia Maria Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy za granicą 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200.
Pozwólcie więc najmniejszym, że w bardzo zwięzłych grupach, na ile nam pozwala czas i warunki, będziemy pytali się moje sumienie, osoby ludzkie, dziecięcia Bożego, człowieka, o którego wysokiej godności świat dziś tak wytrwale mówi. Jakże się to sumienie osoby ludzkiej kształtuje. Są w człowieku takie wartości odziedziczone od Boga, inaczej nie możemy ich zrozumieć, które nieustannie niepokoją nas rozum i kierują go ku prawdzie. I to tak wytrwale, że człowiek, który już zda się, posiadł prawdę, jeszcze pyta on, jeszcze sprawdza wszystkie stopnie swego rozumowania, a za nim tak jest. I na tym odcinku człowiek, chociażby najbardziej sumienny i rzetelny w stosunku do swojego rozumu, nie przestaje jednakże doszukiwać się prawdy. Ma przedziwne prawo do prawdy i chciałby ją poznać w pełni, a zarazem widzieć siebie w całej prawdzie. z tą wielką mocą rozumu łączy się moc woli, w której przedmiotem i dążeniem i pragnieniem znowu jest dobro. I choćby człowiek był najbardziej z siebie zadowolony, jak czuł, czyniąc dobrze, nieustannie się dopytuje, czy to już wszystko. A jeszcze bardziej znamienny jest ten nieustanny dialog, który w naszej osobowości prowadzi rozum i wola. Rozum, który nieustannie ukazuje nam cel i wola, która nas pobudza. A gdy osiągniemy cel, stają przed nami znowu problemy istoty rozumnej i tak coraz to głębiej, głębiej, aby poznać samego siebie. Człowiek wtedy widzi, że jego rozumność i jego wolność zmierzają ku innym osobom. I w tym się ujawnia społeczny charakter osoby ludzkiej. To są odziedziczone właściwości każdego człowieka. I najlepiej one funkcjonują, mówią to i wychowawcy, i kierownicy domów dziecka, i rodzice, najlepiej one się rozwijają w wychowaniu rodziny.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam tylko, ja już mam swój wiek. To był rok 70. Ostatnim rejsem batorem wracałam. I w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, pakowali mi paczkę. Ja zauważyłam ogromny portret, no to znaczy to było zjazd duchownych, no ludzi wysoko postawionych, wykształconych. I jeden z panów znajomy mówi, co oni mi to dają, że mnie zaaresztują, a ja się pytam, za co? A tu proszę zobaczyć. I tam właśnie był nasz prymas Wyszyński. I był, jakie tematy mieli, to ja już tam nie wiem, bo ja nie wzięłam tej gazety później, bo się bałam. Ale teraz to żałuję. I miał zdobytych najwięcej punktów. Uważany był za najmądrzejszego człowieka świata. Tak było napisane. I ja później całą drogę się martwiłam, że ja mogłam gdzieś to koło siebie, mogłam to przewieźć, żeby to przywieźć jako dowód, jak go cenił świat, a tu go tak strasznie poniewierali. Przyjechałam do Polski, spotkałam znajomych z Krakowa i mówię im, na co właśnie, co mi się zdarzyło. A oni mówią tak, o Jezus Maria, jak dobrze, że z Panią spotykamy. No co się stało? A bo właśnie do Wyszyńskich trzeba mi zrobić tam taki, a taki prezent i wjedzie tam ktoś i do Wyszyńskim, bo rodzinę Wyszyński, prymas Wyszyński miał rodzinę koło Nowego Jorku i on tam stale przebywał i potem jeszcze mówi, tam tworzy się i tworzyła i tworzy się Solidarność. No ale wtedy jeszcze o Solidarności tu nikt nic wiele nie wiedział. Ale tak, no to ja już też nigdy nikomu, no bo co, nic więcej nie wiedziałam, tylko takie punkty, prawda? Ale naprawdę, że samo ta radość, że on wobec tylu ludzi zdobył najwięcej punktów i oni go sami uznali za najmądrzejszego człowieka. No, więc to dziękuję. Chciałam tylko, to naprawdę to... Ja tym bardzo często żyję, bo ja mam 85 lat, więc żyję wspomnieniami, ale i często raczej tymi przyjemnymi, a nie stwarzam sobie wspomnień takich problematycznych, chociaż były, ale po co o nich pamiętać? Lepiej właśnie takie przyjemne.
Dziękuję. Pani imię?
Z Bogiem, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. prymas znany nie tylko w Polsce, tak? Może kiedyś przez tą ścianę niewiele informacji docierało do nas, czy nawet do naszej świadomości.
Myślę, że tak. Poza tym my też wiemy, że kiedy prymas mógł oczywiście wyjeżdżać, to też jeździł trochę po Europie. No szczególnie bywał stosunkowo często, jeżeli tak można powiedzieć, we Włoszech. No to jest też jakby zrozumiałe, więc myślę, że część takich też spotkań z księdzem prymasem może dotyczyć właśnie tego, no może dotyczyć Europy przede wszystkim. Być może tak jest dla części osób.
Halo? Radio Maria?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Wrocławia. Ja pamiętam doskonale homilię księdza prymasa, które wygłaszał będąc tu we Wrocławiu. I wtedy, mimo tego, że to były te czasy, prawda, takie bardzo, bardzo trudne, to zawsze był tłum ludzi. Do tego stopnia, że już wtedy, w tamtych latach organizowano właściwie możliwość w ogóle wysłuchania homilii na zewnątrz katedry, na placu przy katedrze wrocławskiej. I również na zewnątrz także wygłaszał te kazania ksiądz prymas. I dosłownie były tak poruszające i tak ten cały tłum był zawsze zasłuchany. Mnie się wydaje, że mimo tego upływu lat dosłownie jeszcze słyszę ten dźwięk jego głosu, taki bardzo charakterystyczny i bardzo mocny, piękny. Taka jedna sprawa. I druga, to jeśli chodzi o łódzkiego biskupa, księdza biskupa Szelążka, to on był aresztowany 4 stycznia 1945 roku. Przebywał w więzieniu w Łódzku około miesiąca i potem tych wszystkich aresztowanych, to było 3 księży, również między innymi sługa Boży, już dzisiaj ksiądz Władysław Bukowiński, proboszcz katedry w Łódzku. I w ogóle ponad 100 osób tej nocy było aresztowanych. To był nacisk ze względu na wyjazd, na zmuszenie Polaków do opuszczenia tamtych terenów. To była taka właściwie główna akcja. Ale poza tym, no to jeszcze sprawy do tego stopnia, że nawet z tego, co słyszałam, to osoby, które były przygotowane przez gestapo do aresztowania, Łódzk został zajęty 2 lutego i w ten sposób 1944 roku i więzienie zostało zajęte przez partyzantkę rosyjską, natomiast sam gmach gestapo zajęła właściwie AK i listy były podobno przygotowane do aresztowań i Rosjanie, Sowieci skorzystali z tych list po prostu, bo zdobyli je właśnie dzięki temu, bo naturalnie te, które były w gmachach gestapo, zostały przejęte przez podziemie polskie. Natomiast tutaj, prawda, to okazało się, że wpadły w ich ręce. No i to mieli już pewne podejście do tego. A więc właśnie ksiądz biskup był aresztowany tej samej nocy, 4 stycznia, i potem przebywał w Kijowie, przewieziony do Kijowa. Zresztą samochodem przewożono go. W więzieniu w Kijowie skończył 80 lat. Oskarżeni księża byli o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Biskupa udało informacje. Się uwolnić dzięki interwencji Watykanu i ambasady amerykańskiej podobno w Rosji.
Pan profesor pyta, skąd pani ma takie szczegółowe informacje?
Po prostu.
Droga pani,
tak, słucham.
Pan profesor pyta, skąd pani ma takie szczegółowe informacje?
wszystkim to ja pochodzę z Łódzka.
A, widzisz pani, to ja muszę
w tamtych
to...
czasach już tak, byłam no taką no, sporą dziewczynką.
A czy pani, no tak zmieniamy temat może, ale czy pani wie, że jest, no, są zbierane informacje, są komisje już powołane do wszczęcia procesu, jest właściwie dokumenty są w Watykanie, nie wiem, czy pani wie?
Tak, wiem już. A jeżeli, no, byłam na zamknięciu procesu beatyfikacyjnego w tej, prawda, jeszcze zakresie decyzjalnym księdza Bukowińskiego, aha, bo też znali.
No to zachęcam do kontaktu z siostrami w Podkowie Leśnej, siostrami terezjankami. Może chciałby pani jakieś wspomnienia o biskupie?
Więc ja no wiem o tym, jak, że był, prawda, maltretowany w więzieniu, wiem jak działał, wiem o tym, że, prawda, jeszcze przedtem zresztą, aha, ratując również księży,
tak,
bo
tak,
w diecezji łódzkiej, właściwie diecezji wołyńskiej, bo na taki tytuł miał,
tak, tak,
znaleźli się po 20 roku księża z terenów zajętych przez bolszewików.
Tak, bardzo pani dziękuję. Myślę, że nie będziemy tego wątku, ale on jest bardzo ciekawy, ale bardzo pani dziękuję, bo ja specjalnie przywołałem tę postać, te dwie postaci razem zestawiłem, bo wydaje się, że można je razem jakby trochę pokazać to, i one się stają coraz bardziej czytelniejsze, prawda? Można pokazać pewne elementy w historii. Biskup łódzki też przeszedł pewną rzeczywistość i myślę, że też mamy fragmenty zresztą kazania też księdza prymasa w pewnej relacji, gdzie właśnie mówił o nim jako tym, którym był właśnie tym najbardziej prześladowanym i właściwie tutaj jego śmierć to jednocześnie jest przyniesienie takiego owocu, umarł, żeby żyć. Więc myślę, że być może te kolejne wydarzenia w życiu księdza prymasa, no przecież to 3 lata później niespełna mamy to wydarzenie, prawda, internowania, uwięzienia księdza prymasa. Przecież to się działo wszystko jakby na bieżąco i myślę, że ksiądz, ta postać, życie, to ostatnie lata życia księdza biskupa Szelążka mogło być jakąś inspiracją dla decyzji, postawy też i księdza właśnie prymasa Wyszyńskiego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jurek Tomaszów. Nawiązując do wygłoszonego wcześniej przez pana profesora wstępu o słudze Bożym księdzu prymasie Wyszyńskim, pragnę podzielić się moimi skromnymi spostrzeżeniami na temat osoby księdza prymasa tysiąclecia. Najpierw chciałbym powitać serdecznie pana profesora i ojca Grzegorza, dziękuję, prowadzącego te rozmowy. No więc na temat osoby księdza, niecodziennej postaci, księdza prymasa Wyszyńskiego, to jeden wieczór jest za mało. To by się mówiło przez tydzień przynajmniej czasu. Tak bogata postać i osoba księdza prymasa na te czasy, w których żył on i kierował polskim kościołem, nadano mu imię księcia kościoła, jak i również męża stanu niesamowitego. Przecież wiemy, w jakim tym czasie Polska żyła, że jest dzisiaj polską narodem chrześcijańskim, to jest zasługa Boga, jak również narzędziem, którym się posłużył Bóg, Pan Bóg, po sobie księdza prymasa. Człowieka niespożytej odwagi i heroizmu i przywiązania do Boga i Marii Jasnogórskiej Pani. Przecież chciałbym rozpocząć, po pierwsze, gorąco podziękować Bożej Opatrzności Trójjedynemu Bogu oraz Marii Królowej Polski za łaskę daną nam w tym czasie, że otrzymaliśmy tak doskonałego osobę kierującą Kościołem Polskim. Takiego męża opatrznościowego na te czasy, jakim była postać prymasa, niewątpliwie z woli Bożej, dane nam było przez samego Boga. Wiele wskazań danych nam w tym czasie przez księdza prymasa są dzisiaj aktualne. Na dzisiaj nie tracą ze swej ważności, a wręcz odwrotnie, brzmią jak głos proroczy, który powinniśmy właściwie odczytywać, czy nami w całej pełni go realizować. To dosłownie potrzeba naszych czasów na progu ogłoszonego niedawno przez Ojca Świętego Benedykta XVI roku wiary świętej.
Tak, dziękuję. A czy pan ma jakieś osobiste spotkania? Może słyszał pan na żywo księdza prymasa? Czy to jest w pana też życiorysie obecne?
To jest głos księdza profesora.
Tak? Tak.
Że dane mi było być na ślubach jasnogórskich.
A.
W 96 roku jako młody chłopak 16-letni i byłem świadkiem tych rozmodlonego prawie 2-milionowego tłumu, który wtedy był ksiądz biskup Klepa z ramienia Episkopatu Polski, mój biskup, bo ja jestem z archidiecezji łódzkiej, nie łódzkiej brabowiedzi,
tak,
tylko
oczywiście.
Tutaj są w Polsce.
Tak, tak.
No i były ślubowane, były ponowione śluby Jana Kazimierza, dane w katedrze lwowskiej.
Tak, właśnie.
Mam w oczach ten ród rozmodlony, bo było ponad 2-milionowa rzesza ludzi i powtarzali śluby jasnogórskie i przyrzekamy, to ogromne się echo niosło i płacz i po prostu no szereg innych jeszcze mam, ale to nie chciałbym zabierać głosu za dużo, bo na temat księdza prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego to jakbym mógłbym książkę opisać. Takie mam bogate wspomnienia, więc może jeszcze na tym skończę.
Dziękuję panu bardzo.
I dam głos innym słuchaczom, którzy się niechaj wypowiedzą ku czci i chwale jego.
Bóg
zapłać. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy jest jakiś telefon teraz. W każdym razie to, co powiedziałem też w pierwszej części, może taką pamiątką tego, co pan wspomniał, tych ślubów, jest odsłonięta w tym roku 26 sierpnia tablica jasnogórskich ślubów narodu. Tablica, która została ofiarowana jako wotum wdzięczności Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, wspólnoty życia konsekrowanego, której współzałożycielem i duchowym ojcem był właśnie ksiądz kardynał Wyszyński. Uroczyste poświęcenie tej tablicy miało miejsce na Jasnej Górze właśnie 26 sierpnia w 70. rocznicę właśnie służby Instytutu Kościołowi Ojczyźnie, bo wiemy, że jakby taki charyzmat ksiądz prymas jakby przekazał tej wspólnocie. I ta tablica znajduje się przy wejściu do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, więc mamy taki kolejne odniesienie, miejsce pamięci związane, myślę, że na lata, wieki czy pokolenia przynajmniej właśnie z osobą księdza prymasa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tomek Jełowicki z Los Angeles, ale z księdzem prymasem. Właśnie wróciłem z pracy i włączyłem internety i Radio Maryja i o księdzu Wyszyńskim, prymasie Polski, usłyszałem i chciałem się podzielić ze swoimi spotkaniami z nim. Jestem człowiekiem, znaczy jestem wychowany przez niego właściwie, tak mi się wydaje, bo od młodości, od dziecka byłem w rodzinie rodzin, a to jest jego właśnie duszpasterstwo rodzin i właściwie co roku mogłem mieć sposobność spotkania z nim na opłatku, czy jak mieliśmy wakacje, to po wakacjach mogliśmy się z nim też spotkać na jego imieniny. I właściwie wpływ księdza prymasa na moje życie jest tak ogromny, że Trudno nie wspomnieć o nim. Dziękuję, że taka audycja jest i mogę o nim powiedzieć i mam kilka wspomnień i jedną taką takie wspomnienie najbardziej, które mi utkwiło w pamięci, to jak mieliśmy studenckie spotkania, mieliśmy możliwość pojechania do Chorzczówki, do jego rezydencji letniej. No i była tam grupa tych studentów, około 20 osób, no i w pociągu do Chorzczówki wszyscy tam jakoś rozmawiali. Ja byłem taki, że jak wejdziemy do jego pokoju, do jego biurka, to ja siadam pierwszy przy jego biurku, w jego fotelu i tego, i tak się broczyłem ze znajomymi. I faktycznie wchodzimy do tego ofisu, znaczy do jego tego pokoju z biurkiem i siadam pierwszy na tym stołem, na tym fotelu i patrzę, jest Pismo Święte, otwieram i otworzył mi się fragment, że jak przychodzisz w gości, to siadaj na ostatnim miejscu. I ten, i to jest właśnie jakieś takie, i nawet po śmierci, jak on już umarł, to nas nauczał i mówił, co trzeba robić. Od tej pory, jak idę gdzieś, to z reguły na ostatnie miejsce siadam. A poza tym, no jest to takie, które, no takie wrażenie, które do tej pory jakoś powoduje drżenie słów, głosu i wspomnienie jakoś tak na długo zostało w mojej pamięci. I, no, poza tym no, jest to naprawdę wielki człowiek i miałem to szczęście, że w rodzinie rodzin nie tylko on nas jakoś prowadził i wychowywał, ale tak samo jak ciocia Lila Wantowska i ksiądz Felek Folejewski. Jest to jakieś takie budowanie tej młodzieży i wychowania, no, które dobrze było, żeby to trwało i było przekazywane jak najdalej. I, no to właściwie to wszystko, co mogę powiedzieć. I dziękuję za to, że taki temat macie. I może jeszcze jedno, co powiem. Tutaj, jak martwimy się o te pieniądze dla Radia Maryja, ja mówię, jest nas już prawie 2,5 miliona. Jakby każdy się zrzucił po stówce, to myślę, że wystarczy na tę opłatę, którą ksiądz Tadeusz, dyrektor, się martwi o nią. I byłoby 250 milionów, więc to może być na kilka lat i może być, że wytrwamy.
Znaczy my mówimy o 19 milionach rocznie, więc to nie jest takie proste. Więc...
No tak, ale jakby byśmy się... Jest nas około 22,5 miliona i każdy by tam zrzucił się po 100 złotych, czy tam 100 dolarów, czy ten, to byśmy na pewno jakoś przez te parę lat, kiedy jeszcze ten rząd będzie, a potem będziemy mogli wybrać coś lepszego może. To tak na ten, może nie na temat, ale...
Dziękuję panu bardzo.
Ten, dziękuję i będę dalej słuchał.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Z rodziną rodzin.
No, na razie.
Bo myślę, że to...
Ta rodzina rodzin, tak?
Tak, wspomniałem. tak, właśnie, bo to jest też ciekawe, bo proszę Państwa, w tej historii powojennej jest taki moment w historii Polski, 49 rok, już właśnie prymasem jest ksiądz prymas Wyszyński i w sierpniu wychodzi taka ustawa państwowa, która nakazuje rejestrację jakby ponowną wszystkich grup stowarzyszeń religijnych, kościelnych w kościele i prymas Wyszyński wie, czym to już jakby grozi. To jest jakby podanie państwu na tacy wszystkich właściwie zaangażowanych ludzi w kościele i podejmuje taką trudną decyzję na pewno, bo jakby zawiesza działalność wszystkich organizacji właśnie świeckich. I od tego czasu właściwie oficjalnie nie mogą funkcjonować żadne organizacje. One dopiero tak naprawdę oficjalnie zaczynają funkcjonować w latach 80. Ale my widzimy, jak przyglądamy się historii właśnie życia księdza prymasa, że on wie, że to duszpasterstwo takie właśnie grupowe to jest jedno z takich, nie wiem, też i ważnych duszpasterstw bardzo szeroko rozumianych i wierzę, to doświadczenie grupy, wspólnoty, to spotkanie w mniejszej grupie, właśnie ta formacja w mniejszej grupie, no ona odgrywa ogromną rolę. I proszę zobaczyć właśnie, że mamy to doświadczenie właśnie rodzin, także tej wspólnoty życia, także konsekrowanego instytutu, więc też wie, no jakby na jakie elementy też jakby położyć też akcenty w tej swojej wizji, można by powiedzieć, kościoła, angażowania się. Myślę, że jest całe grono osób, być może ktoś mógłby jeszcze podzielić się tym świadectwem. Tutaj akurat ja mam pewną wiedzę dotyczącą jakby tego naszego terenu, też diecezji, jakby tutaj był moment, kiedy mieliśmy tutaj grupę pomocników Matki Kościoła, ale właściwie ona przestała istnieć. Być może jakieś pojedyncze osoby są jeszcze zaangażowane. Kiedy ksiądz Stanowicz ze Złotorii zmarł kilka lat temu, właśnie jakby ta grupa odeszła. On tutaj miał taki silny też związek z Warszawą i wiem, jak opowiadał mi o tym doświadczeniu. Natomiast na pewno to doświadczenie spotkania w tej mniejszej grupie jest doświadczeniem wielu osób. I jeżeli ktoś mógłby się jeszcze podzielić właśnie takim doświadczeniem spotkania księdza prymasa właśnie w tym duszpasterstwie, można by tak powiedzieć, grupowym, gdzie oficjalnie to nie mogło funkcjonować, a jednak okazuje się, zauważmy, że i sam prymas tworzył tą rzeczywistość. Nie tyle, że ją podtrzymywał, on tworzył tą rzeczywistość i potem dawał także tą przestrzeń takiego rozwoju. Więc zapraszam, jeżeli ktoś mógł się podzielić.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Pozdrawiam wszystkich w studio i całe Radio Maryja. A ja chciałam się podzielić
takim wydarzeniem. Skąd telefon?
Z Małej Charupi, Zofia mówi.
Prosimy.
I ja chciałam wspomnieć takie wydarzenie. Napisałam kiedyś właśnie, kiedy zmarł ksiądz prymas, napisałam jakby takie pożegnanie. I trzymałam długo gdzieś w szufladzie. Wreszcie któregoś wieczoru, zdjęcie księdza prymasa i myślę sobie, nie ma nikogo w domu, to ja mu to przeczytam. I napisałam tak, nigdy nie zapomnę tego pożegnania, dzień mi upłynął z samego płakania. Serce tak się łopotało, szarpała się dusza, gdy kondukt żałobny powoli już ruszał. Zapomnieć nie mogłam wezwania do nieba. A kogo? Obrońcę narodu polskiego. Przyszedł na świat syneczek, a głosik miał piękny jak mały dzwoneczek. Syneczek, syneczek, niby gołąbeczek, tu pójdzie, tam psoci, jeszcze nie chodzi, jeszcze raczkuje, a już kościół ciągle upatruje. Mama ukochana, koszulka przez nią haftowana, modlitwy nie do opisania. Jeszcze nie dorósł, a przyszła godzina rozstania. Godziny rozstania, godziny płaczu, kiedy cię jeszcze, matko, zobaczę. Nie mogę płakać, muszę się modlić. Szatan się przebiera, by świat upodlić. Nie będzie siły, by mnie poskromiła. Kraj polski idzie do upadku, gdzie królowa miła. Jestem chory i wątły, ludzie się zrażają. Dokąd mi sił wystarczy, gdy mnie oglądają? Ciało bardzo wątłe, ale duch jak burza. Więc, drogi narodzie, już się nie zachmurzaj. Ja cię, królowo, obronię. We wszystkie dzwony Polski zadzwonię. Głos podniosę hen do niebios sklepienia. Za to pójdę do więzienia. Do boju z szatanem, który spokój mąci i najmłodsze dzieci od Boga odtrącił. Ten mały syneczek, niby gołąbeczek, zmienił się w potęgę. To już nie dzwoneczek. Jego głos jak dzwony serca porusza. Staje się wzruszona każda polska dusza. Teraz już wie cały świat. Takiego prymasa Bóg daje raz na 1000 lat. I przeczytałam to i zadowolona zamknęłam zeszyt i poszłam spać. Nagle we śnie przychodzi do mnie 12 postaci, jakby nie z tego świata. Ksiądz prymas wyjmuje dłoń spod takiej szaty ekry, udziela mi błogosławieństwa. Kiedy rano wstałam, to po prostu myślałam, że świat zawojuje. Ciągle wracałam do tego snu, do tego błogosławieństwa, które dawało mi taką moc i taką siłę, wytrwałość jakąś nie z tej ziemi. I to jest na pewno to jest po prostu miłość, która nie zna granic.
A czy pani miała to doświadczenie też, tak podpytujemy dzisiaj?
Ja miałam księdza prałata Sarnika, który opowiadał tylko wspomnienia, że jak na pierwszą parafię poszedł ksiądz prymas jako wikariusz, to ludzie przyjechali do biskupa, proszę zabrać tego księdza, bo on jest taki chudzina, no, że tak, on u nas tutaj nie wytrzyma.
No dotyczyło to też, no właściwie... Włocławka, to dodajmy, prawda, no tak, są tutaj te różne przekazy, które mówią o tym, że nawet kościelny, jak go zobaczył, prawda, to mówi: oj, chłopie, nie pociągniesz za dużo, nie będzie z ciebie wielkiej korzyści. Stąd też i święcenie mam troszeczkę przełożone, bo w sierpniu, ale tak dobrze. Dziękuję pani bardzo.
Także za ja właśnie nawiązując do tej pani, która mówiła, że jest największym człowiekiem, ale tak mi to do serca weszło, że to jest jedna postać na 1000 lat.
Dziękujemy.
Jest kochany i składam mu dziękczynienie i dzisiaj kocham go. I cieszę się, że właśnie zostają rozpatrzone dokumenty do jego świętości i wspaniałości.
Dziękuję pani bardzo.
Naszym gościem w rozmowach niedokończonych jest pan profesor Waldemar Rozenkowski, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat naszych rozmów: ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński w historii i pamięci środowisk lokalnych. Proszę bardzo.
Tadeusz ze Szczecina.
Witamy pana, szczęść Boże.
Proszę księdza, ja po prostu... o księdzu kardynale Wyszyńskim w naszym kościele w Szczecinie, to znaczy mogę się mylić tam o rok, ale to był zdaje się 53 rok, kiedy klęcząc w naszym kościele świętego Jana Chrzciciela dostał wiadomość, że został kardynałem. Czy by się zgadzało?
No nie potrafię teraz tego panu potwierdzić. Nie pamiętam w tej chwili. Nie będę strzelał. Trudno mi powiedzieć, czy...
W każdym bądź razie tak to wyglądało.
Wiemy, że prymas nie mógł przez pewien czas odebrać, prawda, tej nominacji.
Dlatego mówię, dostał w naszym kościele, to jest teraz Bazylika Mała, to znaczy nawet to od swojego księdza wiem i od swojego ojca.
Znaczy, jeżeli już to stało się 12 stycznia, tak, 53 roku, papież włączył go do kolegium kardynalskiego.
Tak, tak, wiem, że to było przed tym, on nie mógł odebrać oczywiście tej nominacji.
Tak, on nie mógł odebrać, ale tu, klęcząc w naszym kościele, dostał wiadomość, że został nominowany na kardynała.
Tak, bo wcześniej, 48 rok, tak, został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim, warszawskim prymasem Polski, a tego 12 stycznia 53 roku ten, można powiedzieć, tytuł kardynała.
Tak, to znaczy, żeby się zgadzało.
Jeżeli był w tym czasie, tak, no trudno mi powiedzieć, tak, nie znam w szczegółach tak. Biografii.
Jeszcze jedną taką rzecz. Bo to ludzie po prostu dzwonią do Radia Maryja, jedni popierają Radio Maryja, jedni nie. I ja tam może za tym Radiem Maryja i nie za bardzo jestem, no ale zadzwoniłem, bo chciałem się tam podzielić tym, co jestem. Jestem katolikiem, jestem wierzącym, no ale myślę, że...
I co jeszcze w sprawie kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo o to nam chodzi.
Aha. No, myślę, że to na tyle to będzie, bo w każdym razie tutaj też go widziałem w Szczecinie, już byłem troszeczkę większy, przyjeżdżał, chyba za raz czy ze dwa razy był. Żeśmy go tam witali wszyscy.
To dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu, szczęść Boże dla pana.
No, dziękuję.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta z województwa opolskiego. Chciałam powiedzieć, że jako mała dziewczynka, jeszcze no dziecko po prostu, spotkałam osobiście właśnie kardynała prymasa Polski Wyszyńskiego, a było to w Warszawie, w szpitalu imieniem, to był szpital imieniem Dzieciątka Jezus na Nowogrodzkiej. Leżałam tam na ortopedii, dlatego że zachorowałam tuż po wojnie, jak wróciłam z Kresów, jak tu przywieźli na gruźlicę kości i nie chodziłam przez 6 lat, prawie 7 lat. Udało mi się dostać do profesora Grucy tam, do tej kliniki, do tego szpitala, bo to ja wiem, czy to była wtedy klinika, to były pamiętam, że pojechałam po raz pierwszy na Trzech Króli, bo to normalny dzień pracy był i pojechałam do tego szpitala. I tam, w tym szpitalu było tak, jedna sala i 19 osób na jednej sali i to było cały oddział. I od rana do nocy grał kołchoźnik. Niezależnie, czy ktoś był po operacji, czy nie, cały czas grało. I tak się złożyło, że na oddział ten przyszła pani, przywieźli ją z Zakopanem, złamała sobie nogę i rękę na nartach i przywieźli ją. I okazało się, że to była dziennikarka Ekspresu Wieczornego. I ona pomyślała i mówi tak, że ona zaprosi prymasa Wyszyńskiego do nas, żeby nam udzielił błogosławieństwa. Ja byłam jeszcze bardzo małą taką, no nie małą taką dziewczynką, 13-14 lat. No i oczywiście odpowiedź przyszła, że odwiedzi nas tam na tym oddziale. Więc ja sobie myślałam, że to będzie wielka feta, że profesorowie, że wszyscy przyjdą, bo taki wielki człowiek, byłam zaskoczona. Ja patrzę, przyszedł tylko ksiądz kapela, i przyszedł właśnie prymas Wyszyński i dwie pielęgniarki. I to wszystko. I ja byłam trochę zdziwiona. Był taki ołtarzyk zrobiony na tej sali, jak ksiądz po kolędzie chodzi. Tak mniej więcej to wyglądało. Krzyż i dwie świeczeczki i w ogóle było bardzo skromnie. No ale myślałam, że tak ma być. I do każdego z tych 19 chorych podszedł ksiądz prymas i każdego pobłogosławił. Kiedy doszedł do mnie, ja byłam taka wzruszona, że ja nie wiedziałam, co powinnam powiedzieć wtedy. I ksiądz prymas widział widocznie, że ja tak się bardzo denerwuję i mówi do mnie, dziecko, nie martw się, wyjdzie z tego, będziesz chodziła, pobłogosławię ci i będziesz, zobaczysz, wspomnisz kiedyś, że będziesz chodziła. Tak się stało, proszę ojca. Prawda, że zostałam niepełnosprawną osobą po tych wszystkich operacjach, które tam przeszłam, ale skończyłam szkołę, wyszłam za mąż, miałam syna, urodziłam i w ogóle wszystko się ułożyło tak, jak powiedział. I do dzisiaj wszystkim o tym opowiadam, kogo spotkam, że błogosławieństwo właśnie prymasa Wyszyńskiego postawiło mnie do życia, wróciło, bo 7 lat nie chodziłam, wróciło mnie do życia i tak do dzisiaj. I bardzo dzisiejszą, na tą audycję dzisiejszą bardzo dziękuję, bardzo. Cały czas siedzę, patrzyłam telewizję, jak było i teraz cały czas słucham i chciałam się podzielić, bo nikt nie powiedział, że ktoś chory właśnie spotkał tego
Dziękuję
człowieka.
Pani Wodz.
Dziękujemy, pani szczęść Wodz. Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Piękne spotkanie takie. Tak,
ja myślę, że to jest to, ale co nie zdajemy sprawy, jak rzeczywiście ksiądz prymas jest obecny. To mówiliśmy chyba już w tej pierwszej części w naszym spotkaniu, że jest taki czas takiego bardzo chyba intensywnego oczekiwania na to wydarzenie, myślę, beatyfikacji już niedługo i myślę, że ta obecność księdza prymasa, ona jeszcze bardziej wybrzmi, bo się okaże, jak wielu ludzi prawda, jest, ma jakąś tą nić łączącą z księdzem prymasem, bo oczywiście jest miejsce pogrzebu, jest ten sarkofag, ale on też nie wszyscy mają do tego miejsca bezpośredni dostęp, to jest jednak pewna odległość, a tutaj myślę, że to wydarzenie beatyfikacji, które wierzymy, że będzie jakoś w najbliższym czasie, ono myślę też pokaże jakby ten kapitał duchowy, który jest jakoś też związany z księdzem prymasem, bo naprawdę sam jestem świadkiem tego, jak jakby dotykam tych różnych nie wiem, spotkań, wydarzeń i ten ksiądz prymas gdzieś powraca, więc no to przecież to nie jest dzieło jakiegoś przypadku, prawda?
Tak, dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się ksiądz Paweł Zdebich z Poznania. Wracam z pracą i tak wstąpiły do Poznania i włączyłem po prostu Radio Maryja i tylko na tyle, ile mogę się włączę. Widzę, że słyszę rozmowę o Słudze Bożym księdzu kardynale Stefanie. Muszę powiedzieć, że ja jestem z pokolenia już młodszego. Pamiętam taką scenę z domu rodzinnego, kiedy dziadkowie, rodzice, wszyscy byli zgromadzeni przed telewizorem i oglądali pogrzeb w transmisji, prawda? Ja to jakoś przeżyłem, bo w domu bardzo dużo się podkreślało osobowość księdza prymasa. Teraz, kiedy już dorosły i kiedy wczytuję się i widzę, to muszę powiedzieć, że takim przed chwilą było powiedziane jeden człowiek na 1000 lat, to myślę, że jest wielki znak osoby dla ojczyzny na ten trudny, cielisty okres czasu komunistycznego. Nasz biskup poznański Antoni Baraniak, ksiądz Prymas i kardynał późniejszy, papież Jan Paweł II, te trzy osoby, gdy zestawimy razem, to tworzy niesamowite bogactwo ducha. Jeden drugiego wspierał, jeden drugiego ubogacał duchowo. To widać na przykład, nie wiem, wypoczynek w Zakopanem. Papież jako kardynał i kardynał Wyszyński na osobności na pewno się wspierali. Na pewno to miało reperkusje i teraz jak patrzę na czasy obecne, to muszę powiedzieć, że my potrzebujemy takich duchowych mocarzy, którzy będą nas wspierali, bo czasy nasze wyjaławiają duchowo. Ginie relacja osobowości, a prymas stanowił osobowość, przed którą, no, z tego co mówią świadkowie, mieli niezwykły respekt, prawda, niezwykły to olśnienie prymasa, ten duch prymasa jest tak piękny, tak wspaniały. Chcę powiedzieć też, że myślę, że warto zachęcać. Dzisiaj parafianie nasi wyjeżdżają do Warszawy na różne kursy, na różne rodzaje spotkań. Ja sam osobiście też na przykład moich parafian, wiedząc, że wyjeżdżają na tego typu spotkania z pracy, mówiłem i prosiłem, żeby w mojej intencji, czy sami, jeśli znajdą taką chwilę sposobności, żeby zajść do archikatedry i żeby przy grobie modlić się, bo to jest świadectwo, że tam jest jego ciało, że tam jest osoba. I muszę też powiedzieć, że rzeczywiście to przynosi święte obcowanie, bo my czekamy na dokończenie procesu, my czekamy na ukończenie, prawda, żeby ogłosił go Kościół świętym, błogosławionym. Ale wiadomo, że tego typu rzeczy i to przymnaża wiary, przymnaża na przykład łaski, że ktoś doznaje, bo sam o tym wiem, sam też doświadczyłem, że różne moje trudne sprawy z duszpasterskie prosiłem, aby ksiądz prymas pomógł rozwiązać. Przychodzi niesamowite światło, przychodzi jakieś wsparcie, ktoś przyjdzie jako osoba i powie, nie, ksiądz to zrobi tak, będzie dobrze. I rzeczywiście potem się dochodzi, no tak, prosiło się prymasa o stawiennictwo, otrzymuje się łaskę. Myślę, że ta duchowość, ta mocna postawa też wobec zła, a na pewno ksiądz prymas niejednokrotnie doświadczał niesamowitego prześladowania, bo to przecież to można sobie wyobrazić, a mimo tego nie było załamania ducha, tylko wręcz odwrotnie, powierzenie Soli Deo jedynemu Bogu przez Maryję i współdziałanie, prawda, i oddawanie się. I to myślę, że to dzisiaj nam, najmłodszemu pokoleniu, trzeba pokazywać i trzeba jakoś tam to wskazać. Dziękuję, przepraszam, może trochę długo, ale to się chciałem podzielić, bo to mnie jakoś buduje i myślę, że ksiądz prymas właśnie teraz na te czasy wyjałowienia takiego duchowego, gdzie się nie liczy duch, to myślę, że jest nam to dane. Dziękuję uprzejmie za uwagę i pozdrawiam. Bardzo dziękuję za takie ciekawe audycje Radio Maryja. I
dziękujemy bardzo. Też księże, dziękuję bardzo, bo ja myślę, że też i księdza Głos, chyba to jest pierwszy ksiądz, prawda, ojcze, że tak powiem, który się dodzwonił, ale ja myślę, że to też patrzymy na życie księdza prymasa i na te różne jego spotkania. Mamy też jakby może różne oczekiwania, albo też jakby różnie je postrzegamy, ale jak widać, no ksiądz prymas jest w stanie dotrzeć do różnych środowisk. No ksiądz tutaj właśnie podzielił się jako, rozumiem, jako pewno proboszcz, doświadczenie właśnie tego takiego spotkania duchowego i przecież to tak naprawdę w różnej rzeczy w którymś momencie o to chodzi. No i jak widać, dotyka to i rodzin, prawda, świeckich, instytutu, prawda, który jest, który właściwie żyje jakby tą też, no nie tylko jakąś, prawda, zewnętrzną pamięcią, no bo gdyby tak to było, no to przecież byśmy byli rzeczywiście biedni, ale jak widać, można też odwołać się w duszpasterstwie parafialnym właśnie do tej rzeczywistości, a także i, tak jak ksiądz powiedział, w tym życiu osobistym. Bo tak chyba jest, rzeczywiście my, pewno każdy może na swój sposób jakoś odczytywać, trudno tutaj o jakąś jedną miarę wydarzeń, ale też kiedy doświadczamy różnych sytuacji i do takiej też takiej konfrontacji, bo nam się może wydawało, czy wydawałoby się być może wielu, że te przemiany lat 80. czy nawet 90., że one jakby tak idą, pójdą też w takim kierunku właśnie, nie wiem, wewnętrznym, moralnym, bo tak się jakby to wydawało, że tak powinno być, a to wiemy dobrze, że znaczy dzisiaj już jednoznacznie, że to nie jest takie oczywiste. I to doświadczenie księdza prymasa w jakiejś mierze bardzo nawet też koresponduje z tymi doświadczeniami, których my przeżywamy. Przecież to doświadczenie tej walki, oporu, nawet jeżeli to okoliczności są troszkę inne, to przecież mechanizmy są te same, więc...
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ale się cieszę, że się dodzwoniłem. Mam na imię Sławek, mieszkam w Podkarpackim, a chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć dotyczących właśnie księdza prymasa. Na podstawie przeczytanych zapisków więziennych, to co mnie poruszyło do samej głębi, właściwie do łez, to są te słowa, gdzie w czasie modlitwy dziękuję Maryi za to, że odsunęła jego, jak gdyby, ja może nie dosłownie to przytoczę, nieudolne kierowanie Kościołem, że odsunęła go od Kościoła, ponieważ on sam czuje się niegodny, żeby ten Kościół prowadzić. To mnie, powaliło mnie to po prostu. To jest, może to inaczej to na pewno brzmiało, ale myślę, że sens oddałem. Natomiast drugi punkt, drugie miejsce, gdzie mnie to tak dotknęło niesamowicie, to w rozmowie z jakimś człowiekiem, on to nazywał chyba w jakimś płaszczu, w ceracie, coś takiego było, gdzie ten człowiek pyta się księdza właśnie tak. Prymasa, skąd się bierze u księdza ta siła, czy ta butność, czy ta zarozumiałość, coś tam było takiego. Tak. A ksiądz prymas mówi coś takiego, że właśnie pokora wobec właściwej instancji daje mu tą siłę. Jeszcze to z takim pytaniem było chyba do tego człowieka. Także tutaj no niesamowity ten człowiek był. No to tyle chciałem, żeby...
Dziękuję panu bardzo, bo i to potwierdza słowa, które tu już padają właśnie o tych tekstach i zapiskach. Rzeczywiście zapiski to jest niesamowicie ciekawy zapis życia duchowego i jak szukamy tych odniesień, sięgając po różne dzienniki, pamiętniki, prawda, to okazuje się, że tutaj ta historia... Właściwie historia człowieka na tle historii Polski, bo przecież tak możemy chyba mówić, czy w historii Polski, no, okazuje się, że jest niezwykle budująca dla nas i wnosząca, prawda, jakieś takie propozycje dla naszego życia tu i teraz. I to jest, to się chyba jakoś potwierdza w tych słowach Pana. Także dziękuję bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Szatkowska z Kościerzyny. Mam takie krótkie świadectwo. W latach 70. byłam na pielgrzymce z moją siostrą Elżbietą, razem z siostrą niepokalanką Gizelą. Teraz nie pamiętam, czy w Gnieźnie, na jakichś uroczystościach świętowojciechowych, czy w Warszawie, z grupą młodzieży żeńskiej. I właśnie zapragnęłam błogosławieństwa księdza prymasa dla siebie właściwie, imiennego. I siostra Gizela zgodziła mi się po prostu takie błogosławieństwo jakoś tak zapośredniczyć i przynieść. Ja otrzymałam później z jej rąk zdjęcie księdza prymasa, ale z błogosławieństwem, gdzie jest wymienione imię mojej siostry. I byłam bardzo, bardzo rozczarowana, że to nie moje imię Grażyna, tylko Elżbiecie Szatkowskiej z błogosławieństwem prymasa. I właśnie to mi się tak jakoś kojarzy przez analogię daleką z błogosławieństwem uzyskanym przez podstępem przez Jakuba, prawda, patriarchę. Tylko ja byłabym tym Ezawem chyba. Bóg zapłać, cześć Boże.
Dziękujemy za to ciekawe świadectwo. Może jeszcze, tak, jeszcze mamy jakiś telefon?
Oczywiście mamy. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Można wyłączyć radio i będziemy na antenie, dobrze?
Nie, to kończymy.
Halo, halo?
Chciałam do rozmowy, nie, to kończymy.
Jest to możliwe, tylko proszę wyłączyć swoje radio, będziemy mogli się łatwiej skomunikować.
Dobrze.
Pani nam się przedstawi.
Teraz?
Tak.
Eugenia z Podkarpackiego. Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że jeździłam przez ponad 20 lat do Lichenia i tam się dowiedziałam, że kardynał Wyszyński z seminarium był przysłany tam do Lichenia, że tam klimat miał leczyć jego to gruźlicę.
Tak, to prawda.
I on prosił Matkę Najświętszą, żeby pozwoliła mi chociaż jedną mszę odprawić. A on później został kardynałem Wyszyńskim, wielkim człowiekiem. Wielkim. I za to Bogu Najwyższemu dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani bardzo. Tak, zachęcam do lektury właśnie zapisków więziennych. No, odwołuję się do tego, bo to może jest mi najbliższe, gdzie ta jest ta historia, właśnie jak on opisuje swoje życie w perspektywie maryjnej. Właśnie to, ten kult do Matki Bożej Ostrobramskiej, który był u niego w domu, i Jasnogórskiej.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kolejna z Warszawy. Chciałam również po prostu wspomnieć, że bywałam również, jak ksiądz kardynał Wyszyński głosił kazania w czasie rekolekcji przed Wielkanocą w Warszawie w kościele świętej Anny. To kilka razy, bodajże ze 3 czy 4 lata to się tak ciągnęło, trwało. Poza tym jeszcze był jakiś, nie wiem z jakiego powodu, nie pamiętam, głoszenie właśnie na Placu Trzech Krzyży. Jakieś kazanie coś tam. W każdym razie wtedy też pamiętam, to było bardzo dużo tak, również ludzi na tym kazaniu, że stałam na vis-a-vis poprzedniego domu partii, akurat na tym tutaj, tej ulicy, a dość daleko, jak się okazuje, od kościoła świętego Aleksandra. To tylko tyle pamiętam. Owszem, treści to już zupełnie to za bardzo tam nie pamiętam, ale takie fakty tylko chciałam przytoczyć. To już by było wszystko. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak widać, mamy różne doświadczenia.
Tak.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy można do...
Można, Pan jakoś przyciszy swoje radio, czy je wyłączy i jesteśmy,
już,
możemy
tak,
rozmawiać. Dziękuję. Pana imię?
Władysław z Lubina.
Prosimy. Odważnie, Panie Władysławie.
Już można mówić, tak?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jako chłopiec w latach 40. w Lublinie zetknąłem się z księdzem prymasem w takich dziwnych okolicznościach. Tutaj przy ulicy teraz nazywającej się właśnie imieniem księdza prymasa, była taka górka i żeśmy obok niej zjeżdżali. Pewnego dnia wyszedł ksiądz prymas wychodząc z kurii obecnie metropolitalnej, zatrzymał się przy tej grupce młodzieży zjeżdżającej na sankach. No w tej chwili to już mam improwizować, co powiedział. Na pewno nas spytał, co tu robimy i na pewno jeszcze powołał. Drugi raz natomiast będąc w Związku Harcerstwa Polskiego, mieliśmy obóz pod Puławami nad rzeką Kurówką i tam nas wizytował, to znaczy odwiedził nas prymas, to były takie dwa bardzo miłe spotkania z księdzem prymasem. I jedna rzecz mnie tylko, państwo rozpoczynacie dzisiaj audycja tylko około północy, ale przecież był biskupem lubelskim bodajże 2 lata, jak się nie mylę.
Tak, oczywiście. No, jego...
Ale nie wspominacie państwo.
No, bo jakby tak, no ma pan rację, nie mówimy o całej postaci tutaj. No, to jest pewna perspektywa, którą tu jest jakoś tam wspólnie przyjęliśmy. Ona tak trochę wynika jakby z pokazania tych też moich badań takich osobistych na tym terenie, ale ma pan oczywiście rację, przecież jest cała historia też i związana z diecezją włocławską, jeszcze przedwojenna, potem jest historia właśnie lubelska od marca 46 do listopada 48, przeszło 2 lata. To prawda, nie da się wszystkiego.
No i studia, i seminarium.
I oczywiście, seminarium w Rzymie to chyba nie, bo to chyba nie. Seminarium we Włocławku.
Na Kulu, przepraszam.
Tak, doktora, już po poświęceniach, tak, i uzyskanie doktoratu, tak, oczywiście.
W domu, w którym mieszkał, jest pamiątkowa tablica, którą żeśmy umieścili w roku pańskim 1991. Serdecznie Bóg zapłaci.
Dziękuję panu.
Ale nie wiem, czy państwo uwierzą, ale to zajęło mi 1,5 godziny, zanim się dodzwoniłem do państwa.
No.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Panie profesorze, gdybyśmy chcieli podsumować pewne rzeczy.
No ja dziękuję przede wszystkim państwu za te słowa, bo moja inspiracja to była inspiracja takich kilku faktów, które gdzieś tam właściwie wydobyłem najczęściej z kronik zakonnych, parafialnych, zapiski też więzienne, ale jakby zachęcałem państwa do tego podzielenia się tym osobistym doświadczeniem i za to właśnie dziękuję, bo to gdybym powiedział, że się udało, ja dziękuję, że państwo odpowiedzieli na to zaproszenie, dlatego że jak widać to doświadczenie spotkania z księdzem prymasem jest obecne, jest niezwykle bogate. Myślę, że wiele osób, tak jak tutaj pan wspomniał, nas ostatni rozmówca tak długo dzwonił, myślę, że pewno tych osób było też jeszcze więcej. To tylko, proszę państwa, potwierdza, że osoba księdza prymasa jakby jest w naszej pamięci, to pamięci tych, którzy doświadczyli jakichś spotkań z nim. Chcieliśmy tą naszą audycję tak jakoś sprowadzić do tego osobistego spotkania, ale też nie tylko tego fizycznego, ale też takiego, można powiedzieć, duchowego. I to, jak widać, to trwa i to jakoś jest podtrzymywane właśnie w tej historii państwa, w historii życia. I to ja za to bardzo dziękuję. Myślę, że takich audycji zapewne mogło być więcej i mam nadzieję, że takich audycji będzie więcej, bo mam nadzieję, że niedługo będziemy jakoś coraz bardziej intensywnie przygotowywać się do tego wydarzenia, no bo nie ukrywajmy, że nam jako ludziom potrzebne są takie też, tym święty pewno nie, bo co mają, to mają, my natomiast potrzebujemy takich impulsów i myślę, że doczekamy się także. Także bardzo Państwu dziękuję i myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie.
Na pewno nie, bo telefonuje pięć numerów jest tak? cały czas,
no,
tak?
No właśnie.
Więc jest potrzeba.
Bardzo Państwu dziękuję za to, że z takiej właściwie jakby niewielkiej perspektywy Państwu uczyniliście to swoje dzielenie się naprawdę takie bardzo szerokie i różnej. Każdemu z Państwa dziękuję bardzo.
Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Waldemar Rozenkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat, który poruszyliśmy, kardynał Stefan Wyszyński w historii pamięci środowisk lokalnych. Były to rozmowy niedokończone. Chcemy wspólnie zakończyć ten dzień kompletną modlitwą na zakończenie dnia. Korzystając z tomu czwartego, hymn Nim kres nadejdzie jasności, jest na 971, tydzień pierwszy psałterza. I wspólnie odmówimy też psalm czwarty i 134 po pierwszych niż porach niedziel i uroczystości od strony 976. Boże, wejdź ku wspomożeniu memu.
Panie, poskrzesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Postawmy sobie kilka pytań do naszego rachunku sumienia. Dzisiaj o pięknym świadku, na którego patrzymy z podziwem kardynale Wyszyńskim. W tej perspektywie możemy zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy świadkami, czy my w innych budujemy właściwy obraz człowieka, jego godności, czy też o to zabiegaliśmy dzisiaj, czy byliśmy tymi, którzy podejmują też troskę o Kościół, o ojczyznę, o drugiego człowieka, czy wyciągamy dłoń. Jak dzisiaj też wyglądała moja modlitwa, moje osobiste spotkanie z Bogiem, jak wyglądały spotkania z drugim człowiekiem, na ile we mnie jest cały czas ta świadomość, że to mój brat, moja siostra, w którym mieszka Chrystus. Jak wypełniałem swoje obowiązki wypływające ze stanu, z powołania. Proszę Cię, Boże, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcą Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie, już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech się Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lutu badający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Kto z nami się modlił?
Marian z Gdyni, Przemienia Pańskiego. Pozdrawiam też Pana Profesora.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dziękuję też za wspólną modlitwę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za ten powiew księdza prymasa. Widzę, że, proszę ojca, trzeba takich programów więcej. Widzę.
Dziękuję. Kogo pan profesor chciałby pozdrowić na antenie?
No, pozdrawiam przede wszystkim moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci, moją mamę i rodzinę całą, znajomych. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Studentów też pozdrawiam.
A, no, też. Pozdrowić, tak?
Tak.
A, no, no tylko, tak jest
czy
trochę.
Czy
jest
tylko studentów?
No, może być też i studentów. Mam też takich studentów, którzy w tym roku, no mogę powiedzieć, poszedł do seminarium. Jeden ze studentów, który skończył magisterium. A nie wiem, czy siostra słucha nas, bo jest też w zakonie. Więc mam taką paletę różnych osób, które kończą studia, bardzo wartościowych też, więc...
To tak jak kiedyś ksiądz od OAS?
Blachnicki.
Blachnicki, tak. Blachnicki mówił o tym, żebyśmy uczynili uczniów, tak?
Tak, tak.
Czy
tak.
Uczyniliśmy uczniów? Przynajmniej gdyby każdy z nas po 10, tak,
no tak,
uczynił uczniami Chrystusa, to by rzeczywistość ta, w której żyjemy, wyglądała inaczej, a na pewno byłaby, prawda, bliższa temu duchowi ewangelicznemu.
No tak, więc niech to się stanie trochę naszym udziałem, tak. Także zaczął się rok akademicki, rzeczywiście może warto wspomnieć, nowi studenci, nowe wyzwania. Także oby jedni i drudzy sprostali.
Tak. Nie ustawajmy
tak.
W dobrym. Dziękuję, szczęść
Boże.
Dziękuję
bardzo, ojcze, szczęść Boże.
Dziękujemy też i Państwu za uwagę. Dziękuję za ten wspólny czas.